Rodzina. Nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies.
I już jesteśmy. Katarzyna Wieczorek. Psycholog, psychoterapeuta, Fundacja Wspierania Rodzin. Przystań, ale nie tylko, bo twoja aktywność zawodowa sięga w bardzo różne miejsca, Kasiu. Wygląda na to, że twoja wiedza i twoje dobre emocje, myślę, nastawienie do ludzi jest potrzebne. To trochę tak, jak my byśmy chcieli na święta mieć. Wiesz? Twoją wiedzę, twój sposób bycia.
I spokój taki wewnętrzny.
Gdyby wszyscy byli tacy jak Kasia, to myślę, że święta po prostu tęsknilibyśmy za nimi jeszcze bardziej.
No, bardzo miło mi to słyszeć.
To sprzedaj nam patent na to.
Myślę, że to tak zawsze od środka trochę inaczej wygląda, tak? Bo jestem, takie same mam emocje i takie same sytuacje w życiu przechodzę jak każdy inny. Natomiast no, można myśleć, że jak no, rozmawiamy, jak no, jesteśmy może czasami tak bliżej siebie, to że czasami może nam być łatwiej różne rzeczy przejść, ale też to nie zawsze jest. Ja bym była za tym, żeby nie idealizować specjalistów, bo tak samo każdy kardiolog może mieć problem z sercem i musieć się poddać jakiejś operacji. To samo dotyczy specjalistów od życia wewnętrznego i psychicznego.
Od emocji. Jak przeżyć święta i nie zwariować? Ja pamiętam taki moment sprzed paru lat, kiedy z Tomkiem Olszewskim prowadziliśmy taki program Para Mieszana i państwo któregoś razu zaczęli pisać szczerze. Nie, że tam tiu święta, tylko że właśnie. Jak się schodzimy na Wigilię, to jest cudownie, jest uroczo, jest miło, wszyscy się do siebie uśmiechają, składają prezenty pod choinką, potem Mikołaj jeszcze dorzuca swoje. A jak już siadamy do tej kolacji i ją zjemy, to przestaje
się jeszcze może wydarzyć.
Tak, fajnie.
No, że to napięcie jest takie kumulowane do tej kolacji,
bo
do tej wieczerzy.
To uchorowana pani gospodyni.
Wigilijnej, tak. Cała rodzina, bo ja myślę, że święta tak naprawdę, można by na nie spojrzeć od dwóch stron. Jedno to jest jakby to, że to jest taki ważny czas, nie? Może być dla każdej osoby, w której spotykamy różne bliskie osoby, że możemy dokonywać pewnego może wyboru. Tu trochę w przerwie już zaczęłyście mówić o tym, jak się to menu zmienia i że,
że te tradycyjne polskie potrawy. Weganie, uczulenia i tak dalej. Ktoś napracuje się, przygotowując kolację i nagle się okazuje, że większość towarzystwa nie chce jeść.
Tak,
bo nie
tak.
Może.
No i to nas trochę może by skłaniało do takiego pomyślenia, na ile my możemy odejść od takiego naszego może dziecięcego wyobrażenia, jak święta mają wyglądać. Nie? Do tego, co my pamiętamy, trochę takiego, jakiego mamy zaszczepionego. A na ile możemy być elastyczni. Bo pomyślałam sobie, że też święta siłą rzeczy są takim momentem, w którym dochodzą do nas pewne też trudniejsze sytuacje. Mogą dojść. I to już na przykład na etapie właśnie wybierania prezentów, o których mówisz, nie? Że jak chodzimy, różni ludzie mają bardzo różne doświadczenia i emocje, nie? Że czasami jest tak, że nie możemy wymyślać czegoś dla kogoś, potem rośnie ta presja. Albo pamiętam taką pacjentkę, która kiedyś mówiła o tym, że no jakoś bardzo zawsze długo i skrupulatnie wybiera prezenty dla takich ważnych osób, ale że ma strasznie duży kłopot z tym, bo nie ma ochoty dawać, nie, rodzicom na przykład, bo nosi w sobie takie poczucie krzywdy. Wiecie państwo, że to wszystko jest czymś, co się tak nam otwiera, jakby też już tu chwilę wcześniej i jednocześnie mamy tą presję reklam, o których mówiłyście, że wszyscy są uśmiechnięci, całują się, z piękna choinka w tle. I to jest taki wyidealizowany dziecięcy obraz, nie? Wiadomo, że realność taka nie jest. I trochę to jest to wasze pytanie takie pierwsze, czy my mamy dążyć do tego idealnego obrazka, czy lepiej być w zgodzie jakby z tym, co jest i żeby było prawdziwie i tak, jak chcemy i szczerze i że jakby blisko z różnymi osobami, z którymi chcemy, żeby tak było.
A jak sobie poradzić jakby z takim rozczarowaniem, może tak to określę, że to jest rozczarowanie, kiedy właśnie przygotowujemy te święta, tak biegamy za tymi prezentami, sprzątamy, gotujemy, przygotowujemy te przepisy. No dużo tego jest i potem przychodzi ta kolacja wigilijna i tak jak już mówiłyście, Beata, o tym, że a to część nie zje, a to ja w końcu usiądę i po prostu już mam tego wszystkiego serdecznie dość, bo jestem po prostu wykończona. To jak sobie z takim zmęczeniem, rozczarowaniem poradzić?
Ja myślę, Magda, że to trzeba robić krok wcześniej. Czyli no, teraz też jest jeszcze taki moment, że można by siąść i zadać sobie samemu pytanie, co jest dla mnie ważne i co ja chcę. I czy ja chcę, czy dla mnie ważniejsze jest, żeby zrobić kolację idealną, perfekcyjną na bielusieńkim obrusie, 12 potrań obowiązkowo, czy i być zmęczoną i rzeczywiście ten moment, w którym siadam do stołu i sobie myślę, o Boże, jeszcze teraz 2 godziny muszę wytrzymać. Czy ważniejsze jest to, żeby było tych potraw mniej, ale żeby być mniej zmęczonym, czy jakby, że to jest teraz ten moment, żeby zapobiec takiemu rozczarowaniu z jednej strony, jakby będąc szczerym ze sobą. Ale jest też ta druga strona, w której warto może pomyśleć, na ile rzeczywiście mamy w głowach pewne nierealistyczne, idealne takie oczekiwania, które się wiążą właśnie z takim naszym przeżywaniem bardzo dziecięcym. No to trochę tak jak, no nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale akurat mi przyszło do głowy, że trochę tak jak z wiarą, że jakby jak jesteśmy dziećmi, to mamy obraz, że jest sobie, nie wiem, właśnie Jezusek w żłóbeczku i rodzina dookoła, a wiadomo, że kwestia, nie wiem, duchowości i religijności jest dużo głębsza, prawda, i że trochę o coś innego chodzi w tym. I porzucanie tych takich dziecięcych obrazów jest procesem, nie? Ale że przychodzi moment, w którym utrzymywanie takiej właśnie wizji, że to tam ma być tak idealnie i wszyscy wykrochmaleni i uśmiechnięci, powoduje potem bardzo głębokie zranienia i rozczarowania i niezadowolenie z samego siebie.
Pan Piotr pisze ciekawie. Myślę, że najlepszym sposobem na dobre święta z rodziną to życie z nią w zgodzie przez cały rok, a potem spojrzenie komuś w oczy przy łamaniu się opłatkiem. Nie będzie problemem. A jak nie zwariować? Traktować święta bardziej od strony duchowej, a nie materialnej. W końcu to Bóg się rodzi, przypomina pan Piotr.
Bardzo ładnie powiedziane. I myślę, że tutaj pan Piotr takiego... No czegoś tego istotnego, o czym rozmawiałyśmy, czyli że jednak święta to jest czas z ludźmi lub bez, no bo też są różne losy są ludzkie i czasami jesteśmy sami, prawda? Natomiast, że to, co w relacjach rodzinnych budzi dużo napięcia, to są często właśnie niepozałatwiane sprawy.
I to się w jeden wieczór nie ułoży, to się w Wigilię nie ułoży.
No, bynajmniej nie ma takiej możliwości. Plus to, że Wigilia czasem, czy czas świąteczny, no, może wydobyć coś, co jest przez cały rok zamiatane pod dywan.
Na przykład?
Na przykład właśnie różne żale, na przykład jakieś konflikty, na przykład różne niezadowolenia, o których nie mówimy na co dzień między sobą, a które oddalają ludzi, bo to nie chodzi o to, żeby nie przeżywać w bliskich relacjach trudnych emocji, tylko o to, żeby o nich rozmawiać. I jak czuję, że siostra, brat, matka, ojciec, córka, syn nie, robi coś, co mi nie odpowiada, to żeby budować szczere relacje w codziennym życiu.
Przed Wigilią jeszcze.
No przed, no bo wtedy to się jakby... Wigilia rzeczywiście, czy w ogóle Wigilia sama, no to może tak symbolicznie o tym mówimy, natomiast ja o tym myślę w ogóle ten taki czas, kiedy się zatrzymujemy, prawda? I spędzamy ze sobą tak czas. I jak to napięcie tak narasta i ono nie jest na bieżąco weryfikowane, no to potem są takie sytuacje, że są różne odreagowania, albo wielkie kłótnie, albo wielkie... imprezy alkoholowe, ludzie się upijają w święta. No jakby są też takie historie, ale dlatego, że próbują sobie poradzić ze smutkiem, z żalem. Pamiętajmy też o tym, że czas świąt często nas konfrontuje z różnymi stratami. Na przykład, że rok temu była babcia, a w tym roku nie ma. I to trudno się może tak uśmiechać po prostu, tylko i cieszyć tak, jakby była, bo tak naprawdę przeżywamy smutek. Prawda? Bo nam brak bliskiej osoby. Więc lepiej być tak w zgodzie z tym i mieć taką myśl, że pomimo tego, że się smucę albo że wiem, że mi brakuje, no to i tak się spotykamy, ale życie się zmienia. Więc ja powiem jeszcze raz to słowo, które tu Już mówiłam, ale wydaje mi się, że elastyczność jest jakby taką ważną cechą, która pomaga w takich sytuacjach. Czyli to, że porzucamy właśnie te takie obrazki z bajek. Jesteśmy bardziej realni, ale też dostosowujemy się do tego, co niesie życie.
A jak poradzić sobie z tymi trudnymi pytaniami, kiedy spotykamy się z rodziną, której dawno nie widzieliśmy, z babcią, z dziadkiem, z dalszą ciocią, z dalszym wujkiem i musimy odpowiadać, musimy albo nie musimy. Musimy sobie jakoś z nimi poradzić na pewno na te pytania w stylu, a czy ty masz już chłopaka, a kiedy ty się ożenisz, albo te najtrudniejsze na przykład dla mnie, bo ja sama takie pytania usłyszałam świeżo po stracie dziecka, kiedy będziecie mieli dziecko? Jak sobie z takimi pytaniami poradzić?
No to są trudne pytania, natomiast myślę, że trochę to zależy od relacji, w której jesteś z kimś, kto ci zadaje to pytanie, bo pewnie jak cię spyta ktoś bliższy, to możesz powiedzieć, wiesz, jest mi trudno, ciężko.
Ktoś bliski może nawet nie zapytać, bo się domyślam, bo
tak,
zna,
prawda? Tak, ale wiesz, że jakoś, ale na przykład to jest taki moment, że wolałabym o tym nie mówić, bo to się we mnie otwiera, prawda, no chyba, że uznajesz, że chcesz o tym porozmawiać.
No to są takie z pozoru niewinne pytania, takie
wynikające z sympatii zresztą.
Dokładnie, natomiast one są rzeczywiście trudne, jak na przykład rozmawiamy o tym, nie wiem, tym ślubie, czy nowym partnerze. Albo pracy, która też często wzbudza emocje, jeżeli mamy w niej problemy.
Tak sobie pomyślałam teraz, że one są pozornie, może też czasem sympatyczne i że jeżeli są rzeczywiście oparte czy w takiej relacji bezpiecznej, to nie mamy z nimi problemu. Ale że problem z tym i to poczucie, że muszę sobie poradzić z czymś trudnym, Boże, oni mnie znowu o to pytają,
wścibska
a ja nie
ciocia na przykład?
To raczej ja bym powiedziała, że to jest taka zapchaj dziura, nie? Że tak nie wiemy o czym rozmawiać, no to spytamy o to, co najbliższe. No to masz już tego chłopaka, czy nie? Że i to jest takie, to jest taka trochę przykrywka do tego, że no nie wiadomo, jak ta relacja wygląda.
Czyli to też jest rada,
jest
żeby takich pytań po prostu nie zadawać na Wigilii. Rada dla cioci wścibskiej, prawda? Ciociu, takich pytań nie, po prostu.
Nie dyskryminujmy wujków, wujkowie też nie.
To jest pewien symbol, ta ciocia jest pewnym symbolem. Nie zadawajmy takich pytań, bo jeśli naprawdę nie czekamy na odpowiedzi, nie jesteśmy z kimś blisko, to po prostu może nie pytajmy. I już. No to o czym rozmawiać przy Wigilii? No właśnie. I się zrobiła cisza.
Znaczy zrobiła się cisza, bo myślę, że to jest... Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, no bo przecież nie znajdziemy tu idealnej odpowiedzi.
O czym będziemy.
W całym Gdańsku wszystkie rodziny będą teraz rozmawiać o tym albo o tym. Ja myślę, że jak ludzie są blisko ze sobą, no to jakby to płynie samo. No i jakby nie ma takiego może, że kłopotu, nie? Tylko... I też nie na wszystko mamy wpływ, no bo też często to są bardzo duże wigilie, prawda? Że także się całe rodziny, nie wiem, po 20-25 osób. To inaczej wygląda niż jak siada 4 osoby do stołu. To jest zupełnie inny poziom kontaktu wzajemnego. I może też tak być, że czasem nam się coś nie spodoba, nie? Ale ja myślę, że trzeba być w miarę empatycznym, właśnie elastycznym i tak przyjmować to, że to jest jakoś spotkanie rodzinne i trochę jest jak jest. Ale jak nam coś bardzo nie pasuje, no to nie wchodzić w taką sytuację, a czasami właśnie odważnie, nie wiem, z kim długo nie rozmawiamy, tak powiedzieć, co tam u nas samemu, nie? Jakby też spróbować może czasami coś inaczej niż zazwyczaj. I wtedy jest szansa, że coś się zmieni, bo jak my sami też jesteśmy w takim w pewnym schemacie, który powtarzamy od lat, no to nie ma szansy na zmianę. I tu wracamy do tego pytania, co jest dla mnie ważne. Czy dla mnie jest ważne przyjść, zjeść i wyjść? Czy na przykład mam ochotę z kimś, kogo dawno, nie wiem, kuzyn się pojawiał, nie? Dawno go nie widziałam, porozmawiać z nim tak bardziej wprost. Czy na przykład powierzchownie, bo to nie znaczy, że gorzej, lepiej. Tylko róbmy tak, żeby nam jakoś to było zgodne z nami.
Mam wrażenie, że jak mówimy o takiej empatii, to przychodzi raczej z wiekiem, że taka świadomość siebie i empatia rzeczywiście przyjdzie, kiedy już jesteśmy bardziej dojrzali. Natomiast po krótkiej przerwie ja bardzo chciałam zapytać o tych nastolatków, którzy też się przy stole wigilijnym przecież znajdą.
I o to zapytamy. Sposób na rodzinę, Magda Manasterska, Beata Szewczyk. Magda, ty masz pytanie konkretne bardzo.
O nastolatki, tak, o te nastolatki, bo rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, o świętach i o tym, jak te święta przetrwać. I przed tą przerwą reklamową, muzyczną rozmawiałyśmy o tym, że trzeba mieć taką empatię w sobie i tak odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcę. No ale...
Wyluzować.
Wyluzować, dokładnie. Natomiast przy stole wigilijnym spotykamy się przecież całymi rodzinami. Są też nastolatki, które mogą przechodzić okres buntu. Jak sobie z nimi poradzić? Jak poradzić sobie...
Zabrać smartfona, czy nie zabierać?
No właśnie, albo jakby nastawić to dziecko na trudne pytania babci, bo ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa, no dzieciństwa tego młodzieżowego, że te pytania babci i dziadka były najtrudniejsze, które naprawdę nie miałam ochoty odpowiadać.
Mhm. No wiecie co, no to jest coś, nad czym nie zrobimy tego za 5-12. To jest coś, co się dzieje w naszej rodzinie cały czas i jakby... Trochę my tu też gorąco rozmawiałyśmy w tej przerwie właśnie o tym, bo to budzi bardzo dużo emocji, nie? Że rzeczywiście te święta w nas i takie wizje, właśnie te dziecięce, takie życzeniowe, pragnieniowe, żeby było tak, albo śmak, stoją w dużym kontraście z rzeczywistością i z realnością. I że życie na tym polega, że my dokonujemy czasem sprzecznych wyborów, nie? Że musimy zrobić, no albo ja będę nieszczęśliwa i siedziała z kimś, nie wiem, pod poczuciem przymusu na tych świętach i sobie pomyślę, dobra, to ja już to przetrwam i wyjdę za 2 godziny. No albo się narażę na to, że ja będę spędzę święta tak jak chcę, ale rodzina będzie urażona, nie? I to jest godzenie sprzecznych interesów, bo nie da się pogodzić wszystkich, nie? Więc... I pewnych rzeczy nie zrobimy na tu i teraz, tylko kwestia relacji, tego jak my żyjemy z naszym dzieckiem nastoletnim, to nie jest kwestia za 5-12, czyli Wigilii. Tylko jeżeli nie wiemy, czy odbierać dziecku na Wigilii telefon, czy nie, to we mnie się od razu rodzi pytanie, no ale jak wyglądają wszystkie inne posiłki w tej rodzinie?
Mhm.
No to jest rzeczywiście wyjątkowy wieczór, taki uroczysty, jest aura i my potrzebujemy takich jako ludzie. Ja myślę, że to jest w ogóle piękny zwyczaj taki, i potrzebujemy takich momentów celebracji relacji i to jest coś, co nadaje takiego pewnego aromatu codzienności. Natomiast jeżeli jest tak, że jak ja jem obiad z moim dzieckiem i ono ma telefon przed sobą i nie patrzy na mnie, no to dlaczego miałoby się zachować inaczej w Wigilię? Więc to nie jest pytanie wigilijne, to jest pytanie w ogóle o to, jak ja układam relacje z moim nastoletnim dzieckiem. Czy to jest tak, że na przykład jak siadamy do posiłku, to nikt nie korzysta z telefonów, bo też to nie może być tak, że mama, tata korzysta, a dzieci nie. No bo nastolatkowie powiedzą, a dlaczego ja nie mogę, a ty możesz. Bo albo jest tak, że mówimy sobie, dobra, ty masz dużo zajęć, ja mam dużo zajęć, ale raz dziennie czy raz w tygodniu się widzimy na posiłku, pobądźmy ze sobą, porozmawiajmy, popatrzmy na siebie. No albo nie będzie na Wigilię inaczej niż jest na co dzień. Nie ma się co tego spodziewać i my też tu żadnej magicznej rady na to nie ukujemy. Raczej myślę o tym, że święta trochę jak w takiej soczewce pokazują nam może coś, z czym jest nam trudno też na co dzień. I można by na to w ten sposób spojrzeć, nie? Nawet w tym roku, żeby tak pomonitorować sobie siebie i pomyśleć, z czym jest mi niewygodnie, co w tych świętach mnie drażni, ale zrobić z tego użytek, żeby to nie było też tak, że zakopię to i za rok będę mieć ten sam dylemat, tylko pomyśleć sobie, okej, moje nastoletnie dziecko trzyma telefon, no to na co dzień muszę to zmienić, bo chcę mieć z nim lepszy kontakt, lepszą relację. Też jakoś przypomniało mi się takie badania, które też mówią o tym, że rodziny, które celebrują co jakiś czas, znaczy celebrują w cudzysłowie mówię, ale spędzają czas przy posiłkach regularnie, przynajmniej raz na jakiś czas, mają większą szansę na utrzymanie się i przetrwanie niż takie, w których na przykład to nie ma, w których rodzina się nie spotyka przy posiłku, nie? Bo to jest zawsze taki czas, że można spytać, co u ciebie słychać, też się pokłócić, no bo to jest trochę pytanie, kto powiedział, że musi być miło, nie? Jeżeli jest napięcie, jeżeli dziecko coś przeżywa, nastolatek jest w wyjątkowo trudnym momencie rozwoju, ani wcześniej, ani później się nie doświadcza tak silnych, ambiwalentnych uczuć, czyli sprzecznych. I te biedne dzieci też, no, muszą coś z tym zrobić, Nie? Więc to może być taki czas, żeby powiedzieć, aha, no widzę, że cię złości, nie? To, że właśnie musisz tu siedzieć, bo wolałbyś już do swoich kolegów, koleżanek, no ale posiedźmy, zależy mi na tobie, chcę tu z tobą być, bo cię kocham. Wiecie, to też zmienia sytuację, niż tylko powiedzieć, rób tak, bo tak ma być, bo taka jest tradycja.
Tak, nie? Bo tak. Mhm. Tak nie. Tak,
a przegadać z nastolatkiem, jakby wyjaśnić te wszystkie pytania, które babcia na przykład zadaje albo dziadek, no bo przecież chodzi właściwie o to, że ta babcia i dziadek po prostu tęskni za tym wnuczkiem i chce spędzić z nim czas i Wigilia jest do tego świetną okazją. Natomiast nastolatek może to odebrać inaczej.
Tak, ja jestem za tym, żeby rozmawiać o tym wprost też wcześniej, tak, że rzeczywiście mówimy, że no dobra, no wiem, że wiecie państwo, no każdy z nas będzie starszą osobą i każdy z nas będzie miał swoje przyzwyczajenia i też będziemy chcieli, żeby nasi bliscy w miarę byli tacy empatyczni dla nas i nas nie odrzucali, dlatego że mamy jakieś swoje przyzwyczajenia, które, nie wiem, trwają już 60 czy 80 lat, prawda? Więc tu trzeba kierować się takim ludzką empatią i zrozumieniem, ale można o tym porozmawiać z dziećmi, powiedzieć, zobacz, jest duża różnica wieku między tobą a babcią. Babcia jest przyzwyczajona do tego albo do tego, albo to, że ci mówi zjedz pieroga, zjedz karpia, zrób coś, to dlatego, że ona w taki sposób się nauczyła okazywać miłość. I to jest kwestia...
Wiem, to jest dość częste w tym pokoleniu, tak, że wyrażamy miłość karmiąc.
Tak, no, ale to tak jest, bo to jest w ogóle pierwsze nasze ludzkie doświadczenie, że zaraz po porodzie to, co dostajemy na stres, no...
Jedzonko.
Jedzonko, nie? Więc to jest coś bardzo ważnego i to ma ważną funkcję taką psychologiczną. Ale można to wyjaśnić dziecku i powiedzieć, słuchaj, no... Jakbyś mógł to tak przyjąć i zrozumieć, bo babcia cię kocha i zależy na tobie. Wiem, że cię to złości, ale to powiedz babci, babciu, to o tym nie chcę rozmawiać, ale opowiem ci, jak, nie wiem, byłem na treningu i coś mi się udało. I można się do tego przygotować wcześniej. I myślę, że tak samo z nastolatkami można, oczywiście, jaki będzie efekt. No nie wiadomo, natomiast zawsze warto rozmawiać.
Słucham waszej audycji i płaczę ze śmiechu, bo to wszystko przerabiałem z żoną. A teraz pakuję właśnie walizę i lecimy do Aten. Dość już płaczu po Wigilii, napisał słuchacz. Kolejny SMS. Częstym wyzwalaczem złych emocji jest nadmiar alkoholu. Jakże to nasza przykra tradycja.
No już wspominałyśmy o tym alkoholu.
Tak, był motyw.
Ja bym pomyślała też o tym w taki sposób, że to, o czym mówimy, czyli o takim zmaganiu się każdego z nas z pewnymi rzeczami, że alkohol jest takim znieczulaczem, bardzo łatwym i szybkim. I wtedy, kiedy jest bardzo dużo napięcia, jak się wypije alkohol, to jest większe wyluzowanie, ale to jest też ucieczka od relacji i od tego, co jest trudne. Nie? Że często tak sobie radzimy i po to używamy alkoholu, żeby nie czuć. Albo żeby być zobojętniałym, albo żeby nie musieć rozwiązywać trudnych spraw. I raczej myślałabym o takiej funkcji, co oczywiście w sytuacji, w której jedna osoba nie może sobie poradzić, nie wiem, ze swoimi emocjami, z napięciem, z tym, co przeżywa, i zaczyna pić, się upija, to dla reszty rodziny jest raniące i bardzo trudne. I to oczywiście... No jest bezsprzeczne, że tak jest.
Ciekawe SMS-y wpadają. Należę do grupy ludzi, którzy w temacie świąt są najbardziej szczęśliwi, kiedy jest już po nich. Od kiedy pamiętam, święta były zawsze byle jakie, a teraz są poprawne, pisze pani Małgosia.
Mm-hmm. Tak smutno.
No szczerość wielka, bardzo ją doceniamy zresztą. Bo to jest tak, że każdy z nas ma takie rozterki. Czy to wszystko wyjdzie, bardzo by się chciało, żeby było cudownie, miło, ciepło, to światło świec i tak dalej, a nie zawsze tak wychodzi. Pogodzić się z tym, że nie wyszło, dać sobie prawo do tego, że może nie wyjść. Bo my chyba się za bardzo, ja tu użyję takiego potocznego słowa, napinamy przed świętami, prawda? Chcemy, żeby było perfekt, a jak się nie uda, to jesteśmy rozczarowani i budują się złe emocje wokół tego.
No i znowu moglibyśmy trochę się zatrzymać krok wcześniej. Dlaczego akurat mi na tym tak zależy? Czy to jest tak, że to ma świadczyć o tym, że jestem doskonałą panią domu?
No perfekcyjną, absolutnie.
Że jestem wspaniałą matką, a jak moje nastoletnie dziecko wstanie od stołu mówiąc, nie chcę już jeść, albo wybiegnie krzycząc, czy to znaczy, że ja jestem złą mamą? Czy nie? Ja myślę, że to chyba jest głębsze dno w tym wszystkim, nie? Że jakby te perfekcyjne święta mają czasem nam zapewnić coś czego nie jesteśmy pewni na co dzień, albo mają nam dać pewnego rodzaju zastępnik, albo substytut, albo takie poczucie, że jak wszystko będzie idealnie, no to nie wiem, będę kochany, kochana wtedy, a wcześniej nie. No jakby trzeba by się zastanowić, bo każdy ma co innego. U każdego będzie się co innego kryło za tym, nie? Albo lęk, że jak nie zrobię tego idealnie, no to będę odrzucony, odrzucona. To są bardzo poważne, myślę, sprawy tak głębiej, które powodują to, że my z takim uporem naprawdę możemy dążyć do wypełnienia czegoś, co jest, można by powiedzieć, z góry no nierealne, bo jeżeli rodzina jest skonfliktowana, no wiemy na przykład, bo to są takie sytuacje, że nikt ze sobą nie rozmawia w ciągu roku, są konflikty, albo w ogóle nie ma konfliktów, ale jest obojętność i brak zainteresowania. I nagle mamy wszyscy usiąść i mieć poczucie, że tam są głębokie i bliskie relacje, to się nie uda, bo tego nie ma.
To nie będzie cudu, jednym słowem, wigilijnego. Cudów nie ma, po prostu cały rok pracujemy na to, jaka ta Wigilia będzie, też mi się wydaje, nie wiem. Czy dobrze kombinuje?
No, chociaż można, czy to zależy od rodziny, prawda? Bo można sobie też wyobrazić taką sytuację, w której no ja się na przykład decyduję powiedzieć komuś, nie, coś i otworzyć przed nim. I w tym sensie to może być mały cud, bo to może być początek dobry do zbudowania relacji w przyszłości.
Niemal się zdarzają. Pani Krysia, ludzie, zapalcie sobie światło w duszy i posprzątajcie wszystkie kąty. Ja już to robię. Mhm. A pan Krzysztof, Magda, ty widzisz te SMS-y, które spływają, weź odśwież sobie skrzyneczkę, już. Proszę. Pana Krzysztofa, myślę, też warto zacytować. Taki syndrom to na święta.
Tak, przed świętami nie dotykaj jedzenia, to na święta. A w święta jedz, bo się po świętach zepsuje. No, to chyba w każdym domu jest jakiś standard.
Sezon na nie dotykaj, bo to na tak, święta tak. Uważamy za otwarty.
Tak, tak. Ale zobaczcie państwo, jak to... No jakby pokazuje tak naprawdę, że ta zewnętrzna struktura, którą mamy wypełnić, no ma jakby zapewnić nam takie poczucie właśnie tego, że jesteśmy dobrzy, że wszystko robimy zgodnie, ale że odsuwamy siebie takich jakby na co dzień, nie? Że no, bo co znaczy, no, przyjdzie dziecko i powie, a mam ochotę na cukierka z choinki. No i co złego, co
to
tak
nie
naprawdę?
Wyjadał cukierków z choinki, to
no,
nie zna życia,
właśnie, ale
że się pusty papierek
się
zostawiało.
Jak zjemy coś wcześniej, nie? No, jakby tak naprawdę o co w tym chodzi? Nie jedz, ciągle wszystko jest nie tak wtedy.
No właśnie, jeszcze ja bym chciała takie ostatnie pytanie pod hasłem, że jest nie tak zadać, a potem już będziemy mówić
no
o
tak.
tym. No tak, dokładnie, będziemy mówić już o tych pozytywnych emocjach, żeby jakoś tak pozytywnie żeby tak pozytywnie zakończyć. Co zrobić, jak już dojdzie do awantury? Bo tak się też może zdarzyć i myślę, że nie jedna z nas ma to na swoim koncie, że podczas wigilijnego czy świątecznego spotkania rzeczywiście doszło
że
do awantury.
Że się atmosfera zepsuje, mówiąc tak. Może delikatniej. Że, no, że nie jest tak idealnie, jakbyśmy chcieli, nie wyszło i jest kwas.
No i co z tego? No można by się zastanowić w ogóle o co, znaczy dlaczego miałoby nie być. No albo, no jeżeli już się coś dzieje i jest napięcie, to czasami lepiej się z tym skonfrontować. I może rzeczywiście w święta wtedy porozmawiać, nie?
Burza, która
jeżeli nam
atmosfera.
Dziecko zaczyna coś wykrzykiwać, albo właśnie, nie wiem, babcia, dziadek ma takie zachowania, które nam utrudniają, to dlaczego by tak spokojnie, ale naprawdę z szacunkiem, z empatią i z takim jakby rozumieniem i przyjmowaniem siebie nawzajem, no nie spróbować powiedzieć na przykład, no wiesz, wujku, ciociu, kuzynie, jak się upijasz co Wigilię, to mi jest ciężko, bo mi ciebie brakuje, wtedy nie mogę z tobą porozmawiać i na przykład złoszczę się o to i wolałbym, żeby było inaczej.
To jest dobra
wskazówka. To jest pewne ryzyko zawsze odsłonięcia siebie, więc no ale nie ma lepszej drogi.
Ale w
drogi.
Święta kiedy siebie odsłaniać, jak nie w święta?
No ale nie ma lepszej drogi, żeby coś zbudować, no bo inaczej spotkamy się za rok w tej samej atmosferze i za dwa i po 20 latach będzie dokładnie to samo.
Czyli dobry powód. Burza oczyszcza powietrze, atmosferę i to może się zdarzyć.
Tak, tylko chodzi o to, żeby
będzie początkiem nie... czegoś dobrego, nowego.
Tak, tylko chodzi o to, żeby to nie było raniące, żeby to nie było z taką jakby intencją, że już tak nam się zbiera, że to jest odreagowanie i że kłótnia po prostu jest takim, taką burzą piorunów. I wtedy ona nic nie wnosi, no bo wszyscy wychodzą z niej poranieni. Prawda? Wtedy ten konflikt narasta. Natomiast no, radzenie sobie z trudnym, w każdej relacji są trudne emocje, trudne chwile. Natomiast mówienie o tym wprost, właśnie z takim szacunkiem wzajemnym jest szansą na zmianę. Bo ja rozumiem, że dzisiaj trochę o tej, w tej audycji mówimy o tym, żebyśmy za rok się nie spotykali.
Będą postanowienia noworoczne za chwilę i tak dalej. No więc to wszystko mieści się w tym temacie tak naprawdę. Mm-hmm.
No został jeszcze niewiele ponad tydzień, tak? Dobrze, liczę do świąt. Jeszcze mamy czasy, żeby sobie tutaj poukładać odrobinę w głowach, w nastawieniu. Tutaj pan Tomasz pisze, ja bardzo czekam na Wigilię, lubię ten nastrój, bliski kontakt z rodziną, religijne zastanowienie nad sensem życia. Można też do tego dodać, że takie wspólne święta w rodzinnym gronie to jest naprawdę przywilej.
No tak, jest wiele osób, które spędza święta samotnie i to nie z wyboru, bo są osoby, które to robią z wyboru i tak też może być. Natomiast czasem są takie sytuacje, że ktoś, nie wiem, wyjeżdża, jest na emigracji i, no i tęskni po prostu i nie ma możliwości być z bliskimi osobami.
A może słowo święta ma źródło słów w słowie poświęcenie? Pani Agnieszka ma taką teorię. Mm-hmm. A z kolei pani Magda i pan Szymon z Banina piszą, aby święta były pozytywne, trzeba przygotować je wspólnie. Magda, ty widzisz SMS-a od pana Damiana?
Pan Damian.
Troszkę Damian.
Gdzieś widziałam, bo to jest dobre, mnóstwo SMS-ów.
Tak, że to jest dobry punkt wyjścia do rozmów o pozytywach, choć jeszcze a propos negatywów, pani Iwa, byłam zwolenniczką dużych rodzinnych świąt, ale kiedyś, gdy włożyłam dużo pracy, gość skrytykował mnie za zbyt mało posoloną rybę. Przeszła mi ochota na rodzinne święta. Teraz tylko dzieci z rodzinami i my rodzice. To i tak 12 sztuk i jest fajnie.
No i że jest fajnie. Mówimy o SMS-ie od pana Damiana, który pisze, że tradycja to coś pięknego, co warto pielęgnować, lecz często mylona jest z jakimś wzorcem, który nie jest do końca właściwy, a wynosimy go z domu i narzucamy innym. Warto przewartościować sobie to, co...
Co to są?
Co to są, święta. Tak, święta i czym one są dla mnie i bliskich. Wtedy można zobaczyć, że to czasem nie tradycja, a zły wzorzec jest kością niezgodny między żoną, mężem i resztą rodziny. Czasem to prozaiczne rzeczy, które można zwyczajnie skreślić z listy i wszystkim jest miło na sercu. I święta są pełnowartościowe i nie są udręką.
Mhm. Pełna zgoda.
Fajnie, nie? Fajnie pan Damian napisał, naprawdę. No właśnie, to teraz o tych pozytywach. Fajna Wigilia, siedzimy razem, jest miło, ciepło, to pewnie nam służy, co? Tak, na cały rok wystarczy tej energii, czy chociaż na chwilę?
No, ja myślę, że jak święta jest fajnie, to znaczy, że na co dzień też jest fajnie. I że to jest taka dobry bateria, prognostyk, która się ładuje za każdym razem, jak mamy okazję być z ważnymi osobami. I że trochę nas to skłania do takiej refleksji o tym, żeby rzeczywiście pielęgnować na co dzień. I żeby no, święta były takim no, wyjątkowym czasem, pewnej bliskości, ale żeby nie myśleć, że ona się ma wydarzać tylko w święta, tylko żeby ona była codziennością.
Ta świąteczność? Mm-hmm. No właśnie, czemu służy taka energia? Co nam daje? Bo to myślę, że to jest nie tylko radość i satysfakcja, że wszystkim ryba smakowała, ale coś dużo, dużo więcej. Mm-hmm. Może o tych pozytywnych emocjach, Kasiu, warto byłoby kilka słów powiedzieć. Mm-hmm. Takich związanych też z tradycją, prawda? I z byciem razem.
Znaczy, to jest też kwestia kulturowa i w ogóle samo wykształcanie się kultury jest takie, że my na różne momenty mamy różne, no czy powiem w cudzysłowie teraz, rytuały, nie? Czyli jak mamy ślub, prawda, że to też ma taką funkcję psychologiczną, tak, żeby poświętować, żeby coś zaznaczyć i że to budzi właśnie takie dobre uczucia, które łączą ludzi, no bo nas z bliskimi łączą emocje, które przeżywamy razem, prawda. I kiedy jest tak, że możemy mieć poczucie, że że jest nam miło, ciepło, że no właśnie tych dań jest 3, nie 12, ale czujemy się szczęśliwi, usatysfakcjonowani, bo nam super wyszło coś akurat.
Okna nie muszą być wypucowane na błysk.
To jest coś takiego, co nas ładuje, ale ta tradycja jest też nam potrzebna, bo to jest taki moment, że można się zatrzymać, można wtedy na spokojnie pomyśleć. Okej, jestem w takim momencie życia, że mam rodzinę, mogę się spotkać. Właśnie jest ta babcia, może już ma 95 lat, ale fajnie, że w tym roku z nią jesteśmy i że to jest coś takiego, co nas napełnia też wewnętrznie.
No, to właśnie o to napełnienie wewnętrzne i o tę dobrą energię chyba też chodzi. Mhm. Ja pamiętam, jak moja mama co święta musiała mieć wypucowane okna. I ona te okna myła z wielką determinacją i poświęceniem, a potem często była przeziębiona albo sobie jakieś sińce ponabijała i tak dalej. I zawsze strasznie mamy mi było wtedy żal. I tłumaczyła: mamo, po co? Przecież nawet jak te okna nie będą umyte, to będą święta i będziemy razem. No, ale to było trudno przeskoczyć.
No miało to widocznie dla niej jakieś bardzo wyjątkowe
znaczenie. Bardzo możliwe, że to była część tego rytuału, prawda?
Tak, tak, ale coś widocznie jej wewnętrznie to
nakazywało.
Tak. Natomiast tak sobie też pomyślałam, że to, że mamy pewne rytuały dla siebie, czy coś jest dla nas ważne, no to o ile to nie obciążało rodziny, czyli wszyscy mieli poczucie winy, że nie myją tych okien.
Mieli.
To jest zawsze wtedy trudniej, natomiast no, wyobrażam sobie, że ona mogłaby też powiedzieć, że słuchajcie, to jest dla mnie ważne, ja tego potrzebuję, nie wiem, relaksuje mnie to, powoduje, że ja się wtedy lepiej czuję, wara wam od okien, ja myję i żadnego poczucia winy nie musicie mieć, to jest dla mnie istotne, ale wiecie, że to są takie rzeczy, które oczyszczają relacje. Prawda? No,
takie powiedzenie, prawda? Coś, co się wydaje właściwie oczywiste w mojej głowie, ale czasami wypowiedzenie tego na głos i wytłumaczenie innym daje też takie pole do zrozumienia.
No, lub powiedzieć: dziecko, ja wcale nie oczekuję od ciebie, że będziesz myło ze mną okna. Ja chcę to zrobić sama. Lubię to. Albo nie lubię, ale mnie relaksuje. Bo trochę to jest tak jak z taką przypowieścią właśnie świąteczną. A propos rytuałów rodzinnych, które są dziedziczone, że młoda dziewczyna pierwszy raz wyprawia święta, no i przygotowuje rybę i tnie tą rybę na kawałki i wkłada na 3 różne półmiski. I jej młody mąż, partner pyta: no ale dlaczego ona nie jest na jednym półmisku w całości? Ona mówi: wiesz co, no nie wiem, zawsze tak było. No to pójdźmy do mamy i spytajmy mamę, nie? Mamo, a czemu tą rybę zawsze tak podawałaś? Ona mówi: wiesz co, no nie wiem, babcia tak zawsze robiła. I wiesz co, to chodź spytajmy babcię, nie? I: babciu, a czemu tak robiłaś? A, no bo prababcia nie miała tak dużego talerza i to się nie mieściło. Wiecie, jakby prozaiczna przyczyna, natomiast poprzez pokolenia to narasta, ma zupełnie inną wagę, nie? I jakby czasami dojście do tego, co ma jakie znaczenie, może też nas uwolnić, bo mogę sobie wyobrazić, że od tej pory ta młoda dziewczyna już nie miała przymusu, że ryba musi być na 3 różnych półmiskach.
Bo ma wystarczająco jeden duży.
Bo ma jeden duży, ale no.
Pani Ania pisze: chodzi o prawdę w sercu i spokój. Święta są w sercu. Szczerych, pogodnych świąt, pani Ania, z rodziną życzy. Bardzo dziękujemy, bo tak zagramy jeszcze tak w klimacie. Doskonała puenta. No a pan Piotr napisał: chciałem przytulić się do żony, zostaw to na święta. No jest chyba żart, panie Piotrze. Już nie chce mi się wierzyć, że to było tak naprawdę. Bardzo dziękujemy. Życzymy państwu rodzinnych, spokojnych świąt. Takich, żeby były miło wspominane.
Bez napinki.
Tak, bez napinki. Napinane.
Wszystkiego najlepszego.
Katarzyna Wieczorek dzisiaj rozwiewała? Tak, rozwiewała nasze świąteczne wątpliwości.
Podpowiadała.
Tak.
Fundacja Wspierania Rodzin, tak jest. Magda Manasterska
i Beata Szewczyk, dziękujemy.